Przy mikrofonie Karolina Plinta, a to Godzina Szumu. Podcast magazynu Szum poświęcony najciekawszym wydarzeniom na polskiej scenie artystycznej. Magazyn Szum to najważniejsze polskie pismo poświęcone sztuce współczesnej. Już prawie 10 lat komentujemy dla Was najważniejsze wystawy i zjawiska w polskiej sztuce. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl/magazynszum. Dzień dobry Państwu, to 139. odcinek Godziny Szumu. Dzisiaj ze mną w studiu jest Anna Łazar, kuratorka, autorka tekstów, tłumaczka, a także od niedawna dyrektorka Zamku Ujazdowskiego, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Aniu, witam Ciebie serdecznie.
Cześć, cześć Karolina, dziękuję za zaproszenie.
No, Anna wpadła do studia, może nie szalała, ale pomiędzy jedną rozmową a drugą. Tak. Myślę, że czas wchodzenia w tą nową rolę jest bardzo intensywny i no to może trochę nam powiedz o tym procesie wchodzenia. Jak to jest zostawać dyrektorką?
Wspaniałe pytanie. Dziękuję, Karolina. Rzeczywiście wpadłam z rozwianym włosem, bo po Warszawie jeżdżę rowerem. Uważam, że jest to najlepszy sposób komunikacji.
Tak, zauważyłam to i
powiedziałam. Dla takiej osoby jak ja, nie mówię, że dla wszystkich, ale faktycznie to daje takie poczucie sprawczości i natychmiastowego efektu, bo jeśli gdzieś jedziesz na przykład samochodem albo pociągiem, to wszystko jest uzależnione od wielu różnych czynników, ale jednak w wypadku roweru to najwięcej efektu ma to, jak szybko po prostu przebierasz nogami i to się przekłada na szybkość. Pytasz mnie o wchodzenie do Zamku Ujazdowskiego, do Centrum Sztuki Współczesnej. To jest fascynujący proces. Szczerze mówiąc, to jest koniec pierwszej dekady drugiego miesiąca mojej pracy w Zamku Ujazdowskim, czyli pracuję mniej więcej od, dzisiaj jest który?
No, bardzo skomplikowanie to powiedziałaś.
Tak, może trzeba będzie to być.
Półtorej miesiąca?
Pracuję od półtorej miesiąca i postanowiłam, że te pierwsze tygodnie w zamku będą głównie przeznaczone na to, żeby poznać tą instytucję, żeby ją zinternalizować, żeby zapoznać się ze wszystkimi ludźmi, którzy tam pracują. I w miarę jakby tego poznawania zaczynać rozumieć jakby logikę tej niesamowitej instytucji. Udaje mi się to całkiem nieźle. Zanim zaczęłam pracę, miałam jeszcze taką umowę onboardingową, czyli przez miesiąc przychodziłam z możliwością wglądu w różne dokumenty na takie spotkania wstępne. Już zapoznawałam załogę, już jakby rozmawiałam o pewnych charakterystykach działów. I teraz właściwie jakby cały czas kontynuuję tą pracę. W zamku pracuje 97 osób. Mamy blisko 20 działów. Zatem ta struktura jest bardzo rozgałęziona, ale nie chcę traktować tego rozgałęzienia jako natychmiastowego zadania do zmiany, bo jednak uważam, że Zamek Ujazdowski, Centrum Sztuki Współczesnej jest absolutnym ewenementem i jest to właściwie jakby dzieło sztuki instytucjonalnej. Można rozpoznać w nim jakieś archeologiczne warstwy, które znamionują panowanie kolejnych dyrektorów. Są działy, osoby, które wspominają poszczególne osoby dyrektorskie zgodnie ze swoją strukturą zatrudnienia. I ja na to patrzę z zachwytem, dlatego że to jest też opowieść o różnorodności. Jest to też opowieść o tym, jak bardzo Zamek Centrum Sztuki Współczesnej, jak bardzo Centrum Sztuki Współczesnej jest otwartą strukturą. Przy czym jakby ta otwartość oznacza również osmozę z życiem społeczno-politycznym. To znaczy, że zamek wchłania bardzo wiele rzeczy, które się dzieją na zewnątrz i jakby oddaje też swoje, ale ma mnóstwo takiej energii jakby w środku, która jest skumulowana i która pozwala mu się bronić, jeśli chce. I też patrzę na te procesy z jakąś fascynacją, bo wiem, że ludzie, którzy pracują w zamku, mają swoje etosy, mają swoje poglądy i są gotowi, gotowe do tego, żeby tych poglądów, etosów bronić. Więc to, co robię w ciągu pierwszych tygodni w zamku, to jest przede wszystkim jakby gadanie i patrzenie, ale też już jakieś pierwsze spotkania z zewnętrznymi partnerami i szukanie sposobu na to, żeby ten zamek był zwinno-zwrotną instytucją, która będzie gotowa do szerokiej współpracy z artystami, instytucjami różnymi podmiotami, tak żeby się jak najbardziej po prostu dostosować do współczesności.
A powiedz w ogóle, skąd wziął ci, skąd pomysł, żeby wystartować w konkursie?
Wiesz, no to jest rzeczywiście dobre pytanie. Ja pracowałam w dyplomacji, jak wiesz, pracowałam w instytutach polskich w Kijowie i w Petersburgu, gdzie pełniłam obowiązki dyrektorki i wicedyrektorki, więc trochę się nauczyłam takiej pracy w instytucji. Po tym, jak skończyłam pracę w MSZ-cie, miałam takie poczucie ogromnej ulgi, która wzięła się z tego, że no, nie musiałam już tak bardzo kontrolować tego, co robię, ani nie musiałam po prostu pytać o zgodę, jeśli chciałam wejść w jakiś projekt artystyczny czy literacki, tylko zaczęłam po prostu w jakiś sposób no, performować też jakieś swoje wyobrażenie o kulturze współczesnej w bardzo różnych dziedzinach. I te moje różne dziedziny przez ostatnich 5 lat uprawiałam bardzo intensywnie z wieloma różnymi instytucjami. No i zrozumiałam, że taka działalność projektowa, która jest charakterystyczna dla prekariuszki, ma ogromnie dużo plusów, ale no też w pewien sposób znamionuje ją krótkotrwałość. To znaczy jakby jest projekt i on się kończy. I zaczęłam myśleć o tym, że jednak praca z instytucją jest czymś, czego chciałabym spróbować i do czego mam też takie wewnętrzne przekonanie, podobnie jak wiele różnych osób, z którymi rozmawiam, moja licealna młodość przypadała na rozkwit Zamku Ujazdowskiego, więc pamiętałam tę instytucję jako formotwórczą, również dla mnie. Ja nie wybrałabym historii sztuki, gdyby nie to, że co czwartku chodziłam do Zamku Ujazdowskiego i patrzyłam na różne dziwne rzeczy, do których brakowało mi języka. I kiedy postawiłam sobie pytanie, jak opowiedzieć sobie to, co widzę, no to odpowiedź przyszła, idź po prostu się doucz, co zrobiłam. Więc studiowałam długo w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, szukając tego języka. Nie twierdzę, że było go bardzo dużo w tym instytucie w latach na przełomie 2000, kiedy tam byłam, ale na pewno dostałam jakiś język, jakieś klucze do dyskursu, które pozwoliły mi lepiej rozumieć tą scenę artystyczną. I chociaż z wykształcenia jestem filolożką, ukraińską i polską, to te 5 lat historii sztuki, które głównie skupiały się na współczesności, dało mi jakiś rodzaj zanurzenia w tą dziedzinę, które to zanurzenie no, wychodzi właściwie w każdym projekcie, którego robię, który robię, czy którym się zajmuję. Więc kiedy pytasz, jak to się stało, że pomyślałam, żeby stanąć do konkursu, po pierwsze wiedziałam, że spełniam warunki formalne, po drugie konkurs był otwarty, więc pomyślałam, że spróbuję, ale prawda jest taka, że nie miałam jakiegoś głębokiego przekonania o tym, że wygram. Było to dla mnie zaskoczenie.
No właśnie, musiałaś mieć jakiś pomysł na ten zamek, czym on ma się stać po dosyć specyficznym czasie panowania Piotra Bernatowicza. No może trochę zarysuj, czy jakby, ja oczywiście czytałam twój program i tam zaproponowałaś na przykład, nie wiem, cykl debat, program badawczy, różne wystawy, no musiałaś coś zaproponować. I jak sobie wyobrażasz to i co ty możesz wnieść do zamku, jako osoba właśnie z tym dyplomatycznym zapleczem, ze swoimi zainteresowaniami?
Pomysł na instytucje to jest bardzo ciekawe zagadnienie i są różne szkoły myślenia o instytucji. W tym konkursie na dyrektora Zamku Ujazdowskiego wzięło udział dużo osób ze wspaniałym doświadczeniem już działania w instytucjach artystycznych. I niektóre z tych osób na pewno miały taki program reformy zamku. Nie wszystkie programy zostały ujawnione, ale wiem o takich pomysłach, które były takim jakby liberalnym po prostu skrętem, czyli jakby bardzo dobre zarządzanie zamkiem, wprowadzanie jakichś ścisłych procedur. Mój pomysł był inny. Mój pomysł wynikał właśnie z tego, że jednak postrzegałam Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jako pewną bardzo urokliwą instytucję. Właśnie przez to, że ona nie tak łatwo jakby poddawała się różnym strukturalnym zmianom, które próbowały kolejne osoby do tej instytucji wprowadzić. I pomyślałam, że to jest wartość, na którą trzeba popatrzeć. Więc jakby chciałam na tą wartość popatrzeć poprzez program badawczy, który by polegał na tym, że zaprosimy różne osoby do rozmowy o zamku i do budowania takiej szerokiej jego historii. Prawda jest taka, że Zamek Ujazdowski, Centrum Sztuki Współczesnej żyje bardzo tą swoją legendą lat 90. To wtedy to były takie najbardziej świetlane lata. Wynikało to też ze szczególnego momentu w historii Polski, bo oczywiście był to moment transformacji, pewne nowe struktury się jeszcze nie utrwaliły, stare zaczęły się kruszyć i to performowanie swojej wolności w zamku poprzez kulturę współczesną miało naprawdę złoty czas, gwiezdny i wszyscy po prostu jakoś lgnęli do tego miejsca, które może opowiedzieć pewną nową tożsamość. Potem było coraz trudniej, dlatego też, że coraz więcej instytucji się pojawiało w polu podobnych zagadnień, ale też dlatego, że no, zmieniły się i postrzeganie Polski i systemy finansowania. Myślę, że w latach 90. bardzo wiele osób przyjeżdżało do Polski, żeby zobaczyć ten kraj otwarty po rozkruszeniu żelaznej kurtyny. I to mogło być troszkę orientalizujące w takim sensie, jakby zobaczyć, jak to tam jest w tym dzikim kraju. Ale ponieważ ta ciekawość była bardzo intensywna i taka potrzeba znalezienia tego nowego pola również, to ludzie jakby decydowali się na szerokie gesty i takie zaniżenie na przykład swoich oczekiwań infrastrukturalno-finansowych, tak to delikatnie nie ujmę. A potem projekt, który pokazał te lata 90. w pewnym szczególnym kontekście, czyli myślę jakby o wystawie Big van der Pol, którego kuratorką była Joanna Zielińska. Rzeczywiście jakby pokazał zamek i tą instytucję w pewnym procesie. To był dla mnie bardzo ważny projekt, który widziałam tuż jakby po powrocie z placówek i pomyślałam, że rzeczywiście taki rodzaj krytyki instytucjonalnej jest w Polsce bardzo potrzebny. Niektóre instytucje uprawiają go teraz. Myślę, że na przykład bardzo ciekawe działanie proponuje Muzeum Etnograficzne, które postanowiło wykonać jakby pewien gest dekolonizacyjny w odniesieniu do własnych zbiorów. A Centrum Sztuki Współczesnej, właściwie założone w 1985 roku, trudnym byłoby podmiotem do takiej dekolonizacji. Ale jednak można zadać pewne pytania dotyczące tej epoki 85 roku, jakby jak to się stało, że u schyłku PRL-u powstała tak niesamowita instytucja, która właściwie jakby znalazła się w piku debat lat 90. o tym, czym ma być kultura współczesna. I ja mam parę pomysłów na to, jak te pytania zadać, trochę innych niż duet Big van der Pol, ale to się też jakby opiera o ich pracę. Mieliśmy też niedawno bardzo dobre spotkanie z Joanną Zielińską, która właściwie jakby miała dużo materiału po tej wystawie, który nie mógł się ukazać już za Piotra Bernatowicza drukiem. Mam nadzieję, że te nasze rozmowy będą kontynuowane i być może uda się jakieś podsumowanie tego projektu też pokazać. Ale to, o czym myślę, to jest jakby postawienie pytania o miejsce w ogóle instytucji kultury w dzisiejszym społeczeństwie. Takie, które trochę będzie odczarowywać tą kulturę, pokazywać różne jej uwikłania, ale też jakiś rodzaj jakby nowych, nie chcę powiedzieć obowiązku, ale nowych jakości, które musi w siebie wchłonąć, żeby odpowiednio reagować na wyzwania rzeczywistości. Takim centralnym pojęciem, które poza krytycznym namysłem i jakimś rodzajem dekolonizacji, którą pewnie jakby trzeba byłoby opisać innymi słowami, bo jednak tu chodzi o taki krytyczny namysł nad początkiem tej instytucji, ale też jakby biegiem jej życia, jest słowo kryzys i to jest jakby kryzys, który dotyczy przede wszystkim tych centralnych kryzysów oczywistych w naszej debacie publicznej, czyli kryzys związany z wojną w Ukrainie, atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, która jest naszą sąsiadką i która to wojna również dotyczy nas jako kraju w różnych bardzo aspektach. Kryzys ekologiczny, ale też pewien jakby kryzys modelu społecznego, w którym funkcjonujemy i który no, musi jakoś się trochę przedefiniować. Ja wierzę, że kultura współczesna jest jakby tym miejscem, gdzie należy to robić.
A mogę dopytać, kryzys modelu społecznego, czyli co?
Czyli wiesz, jakby po prostu, no, gdybyśmy sobie pomyśleli nad tym, jak my funkcjonujemy jako państwo, prawda? Jakby taki zrąb instytucji, zrąb jakby myślenia o tym, jak są poukładane stosunki w tym państwie, no, opiera się jednak w dużej mierze na pewien model po 45 roku po jałtańskim porządku zaproponowany, który był zreformowany w 89 roku. Była reforma samorządowa, potem jakby wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i szereg po prostu prac parlamentarnych, które jakby zmieniają ten nasz status prawnych. Ale jednak bardzo wiele tych rzeczy właściwie jest jakby niezmiennych. Jakby niezmienne jest myślenie na przykład o tym, że instytucje kultury mają takie, a nie inne funkcje. I jakby takie spojrzenie na to z perspektywy jakby dzisiejszego dnia, czy tylko takie funkcje wystawiennicze związane z koncertem, badaniami artystycznymi są wystarczające, no jakby czy odpowiadają temu, jak dzisiaj wygląda społeczeństwo, wydaje mi się, że jest bardzo na czasie. Trochę taki rodzaj pytań czy wiedzy jakby przynoszą projekty artystyczne już teraz będące w Zamku Jazdowskim, współpraca z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie i projekty studenckie, które jakby badają trochę jakby inne zależności niż te, do których się przyzwyczailiśmy. Ale myślę, że jakby trzeba też jakby się stawiać jakby w takiej sytuacji po prostu kogoś, kto myśli o pewnej przyszłości, która nie jest jakby świetlaną przeszłością, ale jest przyszłością, która będzie przyszłością pełną kryzysów. I jak my będziemy po prostu z takimi instytucjami, z takimi jakby zadaniami wchodzić w ten kryzys. Ja nie mam odpowiedzi, jak to ma wyglądać, ale po prostu jakby chcę znaleźć miejsce w ramach jakby otwartych debat nad tym, żeby się nad tym zastanowić. Na przykład centralnym takim pojęciem, do którego bardzo lubię wracać, jest obserwacja własnego przywileju. Czyli po prostu ile ludzie robią po to, żeby zachować swój status quo, swoje jakby wygodne pozycje i z tej perspektywy, jak oni opisują świat. W momencie, kiedy zdajesz sobie sprawę, że jakby ten opis świata, czy środowiska, w którym funkcjonujesz, nie dotyczy takich obiektywnych jakości, tylko rzeczywiście jest pewnym, no, nieuświadomionym schematem, w którym jesteś, no to jakby kiedy jakby przystawiasz sobie takie lustro, które ci ten przywilej oświetla, no to jakby potem już można tą opis rzeczywistości trochę inaczej ułożyć. Ja wiem, że trochę ględzę, ale chciałabym po prostu przede wszystkim uwierzyć w to, że zamek, że Centrum Sztuki Współczesnej może być takim miejscem, gdzie będziemy prowadzić jakieś odważne debaty na temat sztuki, społeczeństwa, tożsamości, przyszłości i kryzysów. Takim językiem, który nie boi się eksperymentu.
Eksperymentu, czyli czego?
Czyli na przykład jakby zastosowania trochę jakby innych modeli niż te, które jakby funkcjonują. Zamek ma piękną tradycję procesu artystycznego. Jakby Krukowski nie bał się artystów. No taką moją nadzieją jest jakby przywrócenie też tych debat humanistów do zamku i humanistek, które to debaty dotyczą różnych dyscyplin, gdzie te dyscypliny mają się wzajemnie obserwować. I teraz, kiedy takie rozmowy się toczą, no to wiadomo, że każde środowisko ma trochę hermetyczny język. Żeby się spotkać, trzeba ten hermetyzm nieco rozszczelnić. To pierwsza rzecz. Kolejna jednak myślenie o tym, żeby nie robić takiego super wysokiego progu wejścia, żeby człowiek jakby mógł zrozumieć jakby o czym się mówi i żeby to nie był język nabzdyczony, co się czasami zdarza. Wreszcie, żeby jakby szukać takiego sposobu, który jest sposobem włączającym. To znaczy, że na przykład, nie wiem, jak dbamy o to, żeby nie tylko były gadające głowy, ale też, żeby jakoś zanimować publiczność do rozmowy. Bo generalnie, kiedy wydajesz z siebie jakiś przekaz, no to można bardzo się na nim zapętlić, a w momencie, kiedy rozumiesz, że twoje zadanie jako osoby, która jakby mówi, jest też sprowokowanie pewnej rozmowy z ludźmi, którzy są w audytorium, no to też trochę inaczej funkcjonuje. Poza tym są świetne już wypracowane sposoby na prowadzenie przyjemnych spotkań w zamku przez grono kuratorskie, więc chodzi o to, żeby nie budować na przykład jakby tylko stołu, za którym siedzą gadające głowy, albo foteli, na których rozparci są debatanci, debatantki, tylko jakby szukania też przestrzeni, sali, jakiegoś innego sposobu ułożenia. W myśleniu o tym, że rozmowa też ma charakter performatywny, że można jakby w różny sposób szukać ułożenia ciał rozmawiających, że jakby ciało też produkuje język. Ja tutaj oczywiście mówię pewne takie ogólne rzeczy, natomiast jakby myślimy o tym, żeby, mówię myślimy, bo już rozmawiam o tym z gronem kuratorskim, żeby wprowadzić jakby taki cykl raz w miesiącu spotkań, które będą spotkaniami wokół no, pewnych lektur, książki będą punktem wyjścia, ale że będziemy mieli jakby osoby kuratorskie wobec takich spotkań lekturowych, z którymi będziemy po prostu omawiać, jakie kolejne rzeczy miałyby się wydarzyć. No, ja jestem z pola literatury i taką nieustanną inspiracją jest dla mnie sposób myślenia i opisywania polskiej literatury przez Przemysława Czaplińskiego, więc jego książka, która w jakiś sposób podsumowuje dyskurs literatury polskiej od 70. lat do 2020, no daje pewne diagnozy społeczne. Jakby on nie traktuje literatury jako ilustracji rzeczywistości, ale jako pewien rodzaj wiedzy o nas tutaj, która jest w bardzo szczególny sposób sublimowana i z tych sposobów sublimacji można coś jeszcze wyciągnąć na temat i historii, i współczesności. Więc jakby takich książek, które nas będą po prostu trochę pobudzać, będziemy szukać do takiego programu publicznego.
Mhm. Jeszcze w twoim programie jest zaznaczony taki projekt wystawienniczy, do którego można się zgłosić. Ja to zapisałam, bo czytałam, myślałam, nie wiem jak to ująć. Jakiś open call to ma być?
No generalnie dużo jest takich projektów w zamku, już nawet bez mojego pomysłu, że trzeba się zgłosić, ale rozmawiamy o różnych wariantach. No na przykład Project Room jest jakby takim projektem, do którego można się zgłosić, ale no, nie znałam jeszcze bardzo dobrze sposobu już uruchomionego ciała kuratorskiego. No i w ogóle zamek w ten sposób funkcjonuje, że ludzie po prostu proponują swoje projekty, które są omawiane na kolegium kuratorskim, więc generalnie po prostu to nie jest hermetyczna instytucja, która realizuje tylko program kuratorski, ale też no, rozmawiamy o różnych formatach współpracy.
Właśnie, kolegium kuratorskie, bo to kolegium, ono trochę się zachowało z tych czasów jeszcze powiedzmy przed Bernatowiczem, ale Piotr Bernatowicz też zatrudnił swoje osoby.
Tak.
I czy one nadal pracują w zamku? Jakoś dogadujecie się?
Właśnie to była dla mnie ogromna niespodzianka, bo okazuje się, że Centrum Sztuki Współczesnej jest bardzo inkluzywną instytucją i mówiąc jakby o tych osobach, które znalazły się w zamku z czasów różnych dyrekcji. No myślę też o specjalistach, którzy weszli za czasów Piotra Bernatowicza do zamku Ujazdowskiego i niektóre z tych osób po prostu dobrze pracują, więc jakby tak, są osoby z tego okresu. Jest też wśród grona kuratorskiego taka osoba, która no, merytorycznie po prostu jest na dobrym poziomie, realizuje zadania, więc pracuje w zamku.
I myślisz, że ten zespół jest w stanie wykreować jakąś spójną wizję na temat
Tego jeszcze nie wiem, bo jesteśmy w procesie i gdybym powiedziała, że jestem przekonana, że tak się stanie, no to po prostu no byłabym fantastką. Trochę jestem i trochę w to wierzę, ale no stuprocentowej odpowiedzi na temat przyszłości nie mogę udzielić. Ale wydaje mi się, że takie zróżnicowanie tego zespołu i to, że on już wewnątrz siebie musi ci negocjować jakieś rzeczy, wewnątrz siebie, wewnątrz swojego zespołu, jest jakąś niesamowitą potencją tego zespołu, bo przypuszczam, że no jakby taki pomysł na przyszłość, który może nas ocalić przed plemiennym podziałem, to jest właśnie jakby szukanie takich różnic, nie tylko wobec już dawno określonych frontów, ale też takich, które wydawałyby się nie do przejścia. Dla mnie to jest wartość, na którą można popatrzeć, bo rzeczywiście jakby w momencie, kiedy konfrontujemy jakieś swoje poglądy z osobami, które myślą inaczej, to tak naprawdę możemy się z nimi zmierzyć, no bo cóż z tego, że będziemy gadać o tym samym wśród ludzi, którzy myślą podobnie.
No tak, wchodząc do zamku, tak naprawdę musiała się zmierzyć z różnymi oczekiwaniami, bo wydaje mi się, że zespół kuratorski, jakaś jego część na pewno bardzo czekała, żeby wreszcie coś zrobić, bo z tego, co słyszałam za Piotra Bernatowicza, to tak część po prostu trochę funkcjonowała, no nie wiem, jak to określić w ładny sposób, tak na marginesie, o. Na pewno jest też, było olbrzymie, chyba nadal jest jakieś olbrzymie oczekiwanie środowiska, szczególnie tego, powiedzmy, tej grupy skupionej wokół Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej, żeby to miejsce stało się miejscem artystów i artystek, osób artystycznych. No i ciekawa jestem, jak ty to widzisz, czy zamkowi no, uda się, czy już jakoś rozmawiacie o tych, czy to oczekiwaniach zespołu, czy on jakoś już mówi, czym by chciał się zajmować i co z tymi, no tą debatą wokół zamku, która pojawiła się po denominacji Piotra Bernatowicza, nie wydaleniu z zamku.
Nie powiedziałaś dekapitacji.
Dekapitacji? Nie no, żyje.
Może tylko diadem spadł. Wydaje mi się, że wiesz, jakby pracując od półtorej miesiąca, tak jakby na pełną skalę, jestem jeszcze w jakimś takim okresie euforyczno-ochronnym, tak bym to określiła. Spotykamy się z zespołem kuratorskim co tydzień na kolegiach kuratorskich i rozmawiamy. Czasu jest za mało, ale tych rozmów prowadzimy dużo w różnych sytuacjach, bo spotykamy się nie tylko w zamku, spotykamy się też na wydarzeniach kulturalnych, albo na korytarzu, albo w czasie spotkań mniejszych, które dotyczą poszczególnych sytuacji. Warto powiedzieć, że ja nie jestem osobą, która weszła natychmiast po Piotrze Bernatowiczu. Przez 9 miesięcy jako dyrektorki pracowały Kamila Bondar i Kasienkiewicz i Marianka Dobkowska. I te pierwsze rozmowy, które prowadziłam o tym, jak zamek żyje, to były rozmowy z nimi. I one opowiadały o tym, że wykonały szereg działań, żeby otworzyć zespół. Pierwszym takim działaniem było przywrócenie komunikacji wewnątrz zespołu, która została przerwana z poprzedniego dyrektorowania. I ta przywrócona komunikacja to było przywrócenie kolegiów kuratorskich, które przestały funkcjonować. Ta przywrócona komunikacja to były też warsztaty, które miały przywrócić jakieś takie zaufanie do tego, że można w otwarty sposób komunikować swoje krytyki, potrzeby i pomysły. I te kolegia kuratorskie są właściwie już sytuacją komunikacyjną, która została wykonana przez poprzednią ekipę. Na tych kolegiach rozmawiamy o projektach, oceniamy to, co spłynęło do zamku, ale też jakby rozmawiamy o tym, co chcielibyśmy zrobić. Dziewczyny też przygotowały program zamku Jazdowskiego do końca roku 2025 i nawiązały pewne współprace, które są kontynuowane albo są jakby odnowieniem tych rzeczy, które zostały przerwane za czasów poprzednich. ja patrzę na ten program, biorę w nim udział. Pewne rzeczy już powoli zaczynam wprowadzać. Na przykład mam nadzieję, że oprócz tego pomysłu na comiesięczne debaty, który pewnie ruszy jesienią, uda nam się wprowadzić jeszcze taką mikro, dodatkową saturację zamku artystami, która będzie polegała, i artystkami, która będzie polegała na tym, że będziemy mieli jeden dzień na artistoki i osoby, które są poza wszystkimi innymi programami, czyli wystawy, jakieś rodzaje performance'ów, rezydencje artystyczne będą miały jeszcze tą trybunę, żeby opowiedzieć o swojej praktyce artystycznej, z czego mogą wyrosnąć jakieś kolejne projekty. Oczywiście tutaj jeszcze pracujemy nad zarówno budżetem, jak i sposobem wyłaniania tych artystów, ale wstępnie myślimy o tym, że po prostu każda z osób kuratorskich będzie proponować takie osoby i będzie jakby szukać sposobu na to, żeby dotrzeć do tych, którzy są mniej reprezentowani. Więc ja biorę udział w spotkaniach kuratorskich i uczę się jakby ich języka, ale też jakby proponuję jakiś swój język. Zaczęliśmy rozmawiać o roku 2026 i siłą inercji trzeba wykonać pewne rzeczy, które zaczęły się w 2025. Nie chcę przerywać tego procesu.
A co się wydarzyło w 2025?
Co się, teraz mamy 2025.
No tak, ale wiesz, pewne jakby, ja tak. Wiem, co się wydarzyło, to co jest pokazywane.
No tak, wiesz, na przykład część wystaw związanych właśnie z Project Roomem musi być przesuniętych na rok 2026. Pewne wystawy indywidualne, artystyczne, które są zaplanowane na rok 2025, nie wydarzą się teraz ze względu na różne opóźnienia i przesunięcia, więc jakby znajdą swoje miejsce w roku 2026. W tym roku otwieramy w czerwcu wystawę Marianki Dobkowskiej, która przeszła z działu rezydencji do działu kuratorskiego, wykonawszy po drodze bardzo trudną i odpowiedzialną rolę dyrektorki programowej, zastępczyni dyrektora do spraw programowych. I Marianna pracuje teraz nad wystawą Gleba i Przyjaciele, która jest jakby dużą międzynarodową, ekologiczną wystawą, która się dużo przesunęła w czasie. W związku z tym, że mamy teraz wystawę Gleba i Przyjaciele, zaplanowana jeszcze wcześniej wystawa pod tytułem, żebym się teraz nie pomyliła, Bagno. Ani Czaban, ale też jakby związana z... Która jakby jest też jakby trochę podobnym materiałem, ale trochę inaczej postawionymi pytaniami. No siłą rzeczy musi być troszkę odsunięta w czasie, żeby też wykonać troszkę już inną pracę wokół tego zagadnienia. Ale ponieważ zostały wykonane już pewne rozmowy, pewne plany, pewne zobowiązania, to też nie sposób jakby przerwać tej wystawy. I wydaje mi się, że można jakiś nowy kontekst na niej nadbudować, więc też nie chcę jakby wkraczać w ten, nie chcę wkraczać w ten proces. Cały czas jakby rozmawiamy o kolejnych wystawach, które się mogą wydarzyć. Na przykład wystawy indywidualne też się wiążą z rozmowami z artystami, którzy chcą mieć tą wystawę i chociaż ona się przenosi w czasie, to nie sposób teraz powiedzieć nie, jednak budujemy wszystko od zera. I też nie jest moim celem jakby takie gwałtowne przerwanie. Pojawiają się nowe osoby, pojawiają się nowi artyści, nowe artystki, nowe pytania badawcze, nowe pytania artystyczne i będziemy na nie żywo reagować. Ja wprowadziłam do projektu, który złożyłam w ministerstwie na lata 25-28 też wystawy zbiorowe, które sama będę chciała kuratorować. I taką pierwszą wystawą, o której myślę, jest wystawa, która dotyczy kontekstu oczywiście najbardziej mnie zajmującego przez ostatnie lata, czyli jakby wojny w Ukrainie. I wiem, że tych wystaw jest już dużo. W zamku też było takich wystaw dużo, więc chcę, żeby to była wystawa...
Dużo?
No tak.
Czy ja nie liczyłam, ale teraz już chyba nie ma za bardzo.
No teraz już chyba nie ma, więc no jakby to pytanie można postawić jakoś inaczej i też bardziej międzynarodowo. Na pewno nie mimetycznie, nie sentymentalnie.
Może to już nie jest, czego to były takie wystawy też trochę w reakcji, często tak, przygotowywane na szybko.
Tak, one były interwencyjne. Natomiast ja obserwuję ten proces w Ukrainie z ogromną uwagą i mam tam ogromną ilość przyjaciół, o czym powszechnie wiadomo. Więc też ciekawe jest dla mnie to, jak ewoluuje to myślenie, jakie ludzie sobie stawiają nowe wyzwania w związku z tym straszliwym doświadczeniem. I no, na przykład kwestia tego, czym się zajmują, jest dosyć oczywista w polu sztuki. Więc teraz wiadomo, że jakby ta wojna wychodzi na pierwszy plan, chociaż oczywiście są reminiscencje historyczne, które w bardzo ciekawy sposób przebijają z tego dzisiejszego doświadczenia. Ale no, warto, żeby postawić to pytanie bardziej w takim globalnym kontekście, czyli nie wąski pasek pytań, a raczej jakby szersza sytuacja. No i to będzie oczywiście jakaś grupa kuratorska. Ja lubię pracować z ludźmi nad projektami artystycznymi. To jest też moje doświadczenie projektów z ostatnich lat. Zwykle to jest jakby grupowa ekspresja i no mam nadzieję, że też jakby ten projekt, ten kod został narysowany podczas wojny, wydarzy się w 2026 roku. Ale to nie jest jedyna wystawa, którą mam zakontraktowaną swoim programem. Będzie też przynajmniej ze dwie jeszcze inne, z tym, że myślałam o tych wystawach jako o czymś, co powinnam zaproponować, co wynika z mojej dotychczasowej praktyki, ale takie prawdziwe, bijące serce przyszłości widzę raczej w tym, co się zdarzy i czego jeszcze nie wiemy. I bardzo, bardzo jakby na to czekam, bo wierzę, że też takie niezawężenie horyzontu do konkretnego celu, który chce się zrealizować, otwiera wiele różnych możliwości i taką też gotowość do tego, żeby wchłonąć ten puls epoki, który jest bardzo niepokojący, ale nieciekawy.
A co z tym postulatem, bo to jakoś...
Tak, bo pytałaś jeszcze o forum obywateli sztuki. Więc to jest bardzo dobry moment, dlatego że w tym moim programie też jest jakby są wymienione dwie poważne instytucje społeczne związane ze sztuką współczesną i to jest AIKA, czyli jakby Forum Krytyków Sztuki i Krytyczek, która miała swoją siedzibę od zawsze w Zamku Ujazdowskim, a potem jakoś nagle ta obecność AIKI w CSW po prostu przycichła właściwie, nie wiadomo z jakich powodów. Więc teraz zaprosiliśmy AIKĘ ponownie do tego, żeby gościła w CSW. I tutaj jesteśmy już umówieni na kongres AIKĘ, który się odbędzie bodajże w czerwcu, ale dat oczywiście
to
nie
chyba
pamiętam.
Nie będzie kongres, tylko spotkanie.
Spotkanie.
Tak, nawet oczywiście. Się ucieszyłam, bo nie będę spotkanie. Miała problemu, żeby dotrzeć.
Spotkanie, oczywiście, że spotkanie. No tutaj po prostu ten rząd synonimiczny czasami się niepotrzebnie umie rozhulać. A Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej... też jest jakby bardzo ważną, oddolną instytucją, którą obserwuję i na której debaty patrzę od samego początku funkcjonowania. Też jest zaproszone do rozmów. Mamy spotkanie jutro. Wiąże się to oczywiście jakby z tym postulatem pensji, jakby porównywania honorarium osób artystycznych do pensji minimalnej i myślę, że to jest bardzo ciekawy moment, który w ogóle jakby szerzej dotyczy środowiska kulturalnego. Będziemy rozmawiać jakby o ich postulatach jutro. Ja znam oczywiście...
Ale to jest możliwe, żebyście się na przykład dostosowali tych postulatów?
W momencie, którym mamy dotację podmiotową na tym poziomie, na którym mamy, oznaczałoby to, że możemy zrealizować ułamek programu z takimi honorariami. Ale jeśli organizator, czyli Ministerstwo Kultury, zdecyduje się na wprowadzenie takiej dotacji podmiotowej, która pozwoli realizować programy nie tylko nam, ale różnym instytucjom na przynajmniej dotychczasowym poziomie intensywności wydarzeń, gwarantując na przykład środki na te wynagrodzenia dla osób artystycznych, no to oczywiście jest to możliwe, tylko za tym stoi no, też pewien rachunek ekonomiczny, który dotyczy nie tylko osób artystycznych czy instytucji kultury, ale jakby szerzej państwa i innych osób, które pracują nie tylko
ale
w kulturze.
Ale sugerujesz, że to będzie kosztowało podatnika za dużo?
Nie, nie mówię, że to będzie kosztowało podatnika za dużo. Mówię o tym, że jakby trzeba podjąć refleksję o tym, że to jest jakby element szerszego problemu, że jakby nie da się wyciągnąć tylko artystów i zrobić, żeby tylko oni byli zaopiekowani, one były zaopiekowane, że to, wiesz, jakby za każdym razem jest szerszy problem. Oczywiście my jesteśmy w tym polu, gdzie musimy się zajmować ludźmi, którzy są najbliżej nas i jakby za pomocą negocjacji ich sytuacji wpływać też na szerszą debatę, ale no, będąc realistycznie myślącymi osobami, no też rozumiemy, że są różne grupy, które też stukają do tego samego garnuszka.
No, ja jako krytyczka też chętnie bym postukała do garnuszka ministerstwa,
a
bo
no
dostajemy
właśnie
głodowe dotacje.
A właśnie, a wiesz, na przykład...
Przepraszam, nie kasa, tylko pieniądze za teksty są skandalicznie małe, a często wykonuje się naprawdę długą, wielotygodniową pracę, żeby taki tekst wyprodukować.
Ale oczywiście, dokładnie wiem, o czym mówisz, bo jakby wychodzę też z po prostu sytuacji, w której zarabiałam na życie pisaniem tekstów, tłumaczeniem tekstów, wymyślaniem kuratorskim projektów i jeszcze paru innych dziedzin, których już nie będę tutaj z litości dla słuchaczy wymieniać, ale każda z tych dziedzin uważam, że jest jakby niedofinansowana, że my mamy pewien taki jakby sposób finansowania kultury idący gdzieś tam z XIX wieku, kiedy tworzeniem kultury zajmowała się głównie inteligencja, która była utrzymywana po prostu z jakichś tam ziemiańskich dworków i ten rodzaj niskiej opłaty za te prace był związany z tym, że ludzie czerpali podstawowe dochody z czego innego. Oczywiście potem była reforma, zlikwidacja pańszczyzny, pensje były głodowe, ale kiedy czytałam o zgrozo dzienniki Zofii Naukowskiej z jej młodych lat i kiedy opisywała moment czekania na honoraria za teksty, które dała do Dawidów, pisma Dawidów, no to po prostu widziałam siebie, która po prostu czeka na wypłatę tam dłużej niż dwa miesiące i liczy pieniądze do pierwszego, że właściwie jakby ten system się nie zmienił, ale to też dlatego, że no, musimy myśleć o tym, że to jest w ogóle szersze zagadnienie niż tylko jakby walka o jedną grupę będącą w kulturze. Nie wiem, czy na przykład spotkałaś się z tym, że w katalogu zawodów wykonywanych w Polsce nie ma takiego zawodu jak kurator. Więc kiedy musisz w jakiejś tam umowie wpisać numer swojego zawodu, jeśli jesteś kuratorką, no to nie masz szansy, żeby to zrobić. Trzeba to robić jakoś naokoło.
Ciekawe, czy byłby krytyk. Może dziennikarz.
Może dziennikarz, a krytyczka sztuki? Nie jestem pewna, ale trzeba byłoby sprawdzić. No więc na pewno w momencie, kiedy jedna grupa potrafi wynegocjować coś istotnego dla siebie, to może promieniować też na inne grupy, tylko...
Wszyscy będą chcieli zarabiać więcej.
No ale co w tym złego, no?
Nie, no oczywiście.
W momencie, kiedy jesteśmy w takim punkcie cywilizacji, w jakim jesteśmy, no to wiadomo, że już nie produkcja jest tym czymś, co napędza nasz rozwój, tylko raczej więzi społeczne. A tymi więziami zajmuje się właśnie kultura i sztuka. Ona jakby odpowiada na ten głód wiedzy o sobie, który może być tylko tutaj zaspokojony, bo przecież no, tutaj się dzieją eksperymenty, tutaj się dzieje jakieś ryzyko, jakiś rodzaj po prostu niepokoju poznawczego, który mamy. To on się właśnie wciela w takie dyscypliny, a one potem jakby pozwalają projektować jakąś zmianę.
Nie, no wiesz co, ja po prostu myślę o też takim standardzie życia, czy jakby ile zarabiają ludzie spoza pola artystycznego, a ile my. No i to są potworne dysproporcje, jak się utrzymać. Rozmawiam ze znajomymi artystami, którzy na przykład wyjeżdżają z Warszawy, bo nie stać ich na wynajęcie mieszkania, więc przeprowadzają się na wieś, do, tam mają gdzieś jakieś rodzinne domy na przykład.
No wiesz, no to jest ta rozmowa, która się toczy po prostu od, chciałoby się powiedzieć, dekad w Polsce, że ci, którzy zostają w polu kultury, to są ludzie, którzy odziedziczali mieszkanie po babci. Albo na przykład zarabiają w innym polu, prawda? I to są też jakby diagnozy, które formują się w polu sztuki. Ludzie o tym rozmawiają. No, umysł biedaka jest jakimś takim, takim przykładem. Ale ta myślenie o tym, że właśnie jakby przywilej kształtuje jakby pole artystyczne, jest ciekawy, nie? Albo jak się utrzymać w polu artystycznym, jeżeli nie masz tych podstawowych dochodów, jakby co determinuje. No to są oczywiście tutaj jakieś dywagacje, bo są ciekawe jakby publikacje na ten temat. Pewnie też warto byłoby zrobić jakieś nowe badania, ale no, generalnie myślę, że trzeba wspierać jakby te pomysły na to, żeby jedna grupa była wzmocniona, bo potem to będzie promieniować na inne rzeczy. Ale oczywiście jakby sytuacja osób w kulturze jest szeroko opisywana. Są reportaże Boćkowskiej, która też jakby mówi o tych ludziach, którzy etosem łatają budżet i za głodowe pensje jednak dzięki entuzjazmowi utrzymują się w danych zawodach. I pewnie te miejsca też należałoby wzmocnić, bo nie wyobrażam sobie, żeby ludzie z równym entuzjazmem i chęcią pracowali, czując się no, jakoś pokrzywdzeni w tym rachunku ekonomicznym.
Jeszcze cię pocisnę, Anno, bo powiedziałaś o tych wynagrodzeniach, a mnie też interesuje ta wizja, żeby zamek był miejscem artystów. Miałam tutaj rozmowę nawet w Godzinie Szumu z reprezentantami Obywatelskiego Forum i miałam takie poczucie, że tu nie chodzi tylko o wynagrodzenia, tylko żeby to było jakieś miejsce, gdzie ci artyści są wyjątkowo zaopiekowani, które jest jakąś ich przestrzenią. Pewnie dokładnie tę wizję mogłaby przedstawić tylko OFSW, ale czyli taka instytucja artystów. I czy wy o tym w kolegium kuratorskim jakoś rozmawiacie, tak, jako propozycji?
Tak, absolutnie. To są rozmowy, które po prostu toczą się nieustannie, bo moim zdaniem Centrum Sztuki Współczesnej nie istnieje bez artystów i artystek, bez osób artystycznych. Po prostu ta energia, która idzie z tego środowiska, która powinna się przejawiać w bardzo różnych aspektach funkcjonowania tej instytucji, to jest konieczna jak tlen. I teraz jak sperformować ten zamek do tego, żeby jak najwięcej osób artystycznych mogło do niego wchodzić. No to przede wszystkim jest jakby działalność programowa, ale też takie jakby szukanie sytuacji, gdzie artystów można wciągać do różnych sytuacji myślenia o działaniu w zamku, o performowaniu tego zamku. No mamy wiele różnych takich dyscyplin, które będą wkrótce zagospodarowane bardziej. Jest rada programowa, która wkrótce zostanie powołana, bo jakby mam tą przyjemność, że jako...
Ale rada programowa już chyba była powołana. Zaraz.
Rada programowa taka jest powoływana przez dyrektora. Aha. Przez dyrektorkę, więc jakby była rada programowa powołana przez Kamilę, Ikę i Mariankę, która uległa rozwiązaniu z chwilą, kiedy one złożyły urząd, a teraz ja powołam kolejną, też w dialogu z kolegium kuratorskim. Mam już pewien pomysł, który będziemy omawiać, ale też bardzo liczę na udział tej rady i też myślę o tym, jak sprawić, żeby to nie było tylko martwe ciało, a rzeczywiste forum rozmowy. Rada programowa to też są ludzie, którzy jakby mają swoje obowiązki, którzy są zainteresowane programem, ale teraz jak sprawić, żeby ta rada na przykład nie realizowała partykularnych interesów, bo na przykład artysta w radzie chciałby mieć wystawę w zamku i tutaj może już na wstępie warto byłoby powiedzieć, że jeżeli ktoś...
To nie tak działa.
Że to czasami to tak właśnie działa, ale może tym razem spróbowalibyśmy inaczej. To znaczy na przykład umawiamy się, że jeżeli artysta, artystka wchodzi do rady programowej, to w tym momencie po prostu jest jakiś rodzaj takiej karencji i nie ma tam wystaw monograficznych. W zbiorowych możemy o tym myśleć, ale żeby no, po prostu nie było to znowu taką obroną własnego przywileju, prawda, że można jakby szybciej pewne rzeczy przynegocjować. Ale też jakby rada programowa to jest praca, więc jakby pytanie, jak można byłoby wynagrodzić za tą pracę w Radzie Programowej, jak ustalić w ogóle myślenie o ekonomii tego czasu Rady Programowej. Więc to też jest zadanie, którego jeszcze nie rozwiązałam, ale będę o nim myśleć.
A rozumiem, że Rada będzie nowa.
Tak.
Ciekawa, jestem bardzo ciekawa. Mhm. Kiedy będzie ogłoszenie?
Dajcie mi proszę jeszcze trochę czasu. Dajcie mi jeszcze proszę trochę czasu. Chcę, żeby to było jak najszybciej, ale też ważne jest, żeby to dobrze przemyśleć. Bo no, teraz jesteśmy też na, jak mówię, pracuję jakby dopiero od półtorej miesiąca. Ale no już zaczynam te procesy zaproponowane w programie działalności, między innymi właśnie takie po prostu audyty, ale audyty znowu takie humanistyczne, które będą też związane z dobrostanem i powiększeniem tego dobrostanu osób pracujących, ale też pewnym takim jakby krytycznym spojrzeniem na strukturę, więc chciałabym najpierw jakby przeprowadzić te rozmowy, a potem już jakby zająć się radą, ale to nie będzie jakoś super długo. No myślę, że to jest perspektywa najbliższych tygodni.
No dobrze. Co do czasu, nasz chyba powoli się kończy. Także dziękuję ci, Anno, za rozmowę. Czekam na te nowości i przemianę Zamku Jezdowskiego. W sumie jeszcze tutaj kilka pytań się gdzieś kręci po głowie, ale to może zachęcam już osoby słuchające do śledzenia po prostu tego, co się dzieje w Zamku Jezdowskim, do przyjścia na nowe wystawy, na te wystawy, które ciągle trwają. Też były o nich rozmowy w tym podcaście.
A no właśnie, słyszałam świetną waszą rozmowę z Kamilą i z Łukaszem, oczy moje zwodzą pszczoły. Z ogromną przyjemnością siekałam sobie sałatkę i słuchałam podcastu. To jest wystawa, która ściąga mnóstwo ludzi do zamku i mam też takie przekonanie, że jest ogromna potrzeba, żeby wrócić do Centrum Sztuki Współczesnej. Mamy naprawdę świetną frekwencję i jakąś ogromną radość odczuwam, idąc do zamku, widząc ludzi, którzy chcą rozmawiać i którzy chcą być traktowani podmiotowo w tym, co będzie przyszłością Zamku Jezdowskiego, zarówno osób artystycznych, jak i pracujących w zamku.
No tak, wrócić albo w ogóle poznać, bo chyba jest już jakaś nowa generacja, która w zamku
no
nie
no
była.
Właśnie.
Z różnych względów. Także zachęcam państwa, że teraz odwiedzajmy ten zamek i sprawdzajmy, co się tam dzieje. Przypomnę, rozmawiałam z Anną Łazar, dyrektorką Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Dziękuję państwu za słuchanie i za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za 2 tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl/magazynszum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!